trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Z Księgi Izajasza. Przyjmij, Jeruzalem, światło. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad Tobą chwała Pana. Z Psalmu 72. Zlituje się nad biednym i ubogim, a ocali też życie nędzarzy. Z listu do Efezjan. Poganie są współdziedzicami i współczłonkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Maryją, jego matką. Wtedy upadłszy, oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Siostry i bracia, w tym czasie narodzenia Pańskiego już trzecia uroczystość. Pierwszą była ta noc, szczególna noc, kiedy światło zeszło na ziemię, rozerwało mroki, kiedy wypełnił się czas Bożą łaską i objawił się nam Syn, jedyny, jednorodzony, dziecko obietnicy. Druga uroczystość to doświadczenie obecności świętej Bożej Rodzicielki. I wreszcie ta trzecia uroczystość, która w redakcji Ewangelii świętego Mateusza tak naprawdę następuje zaraz po genealogii Jezusa i zwiastowaniu świętemu Józefowi. Ale zanim dotrzemy do Ewangelii, mamy jeszcze wcześniej trzy teksty, pokarm słowa. A zatem najpierw proroctwo Izajasza. Usłyszymy fragment 60 rozdziału, wersety od 1 do 6. I już w pierwszym wersecie jesteśmy wezwani jako ludzie wierzący, jako nowy Izrael, czyli nowy lud Boga, do tego, żeby wstać, żeby przyjąć, żeby według Biblii Gdańskiej objaśnić się. To słowo objaśnić się, zajaśnić, rozjaśnić, ma swoje źródło w rdzeniu ur, czyli płomień, światło, ogień, światłość. Tym bardziej, że chodzi tam właśnie o to, by przyjąć światło, by rozjaśnić się światłem. My wiemy, że teksty Izajasza zapowiadają ten blask łaski, który właśnie zajaśniał ludziom w czasie nocy narodzenia Jezusa. Jest tutaj też oczywiście odwołanie do Księgi Apokalipsy, do 21 rozdziału, kiedy widzimy obraz nowej Jerozolimy, tej mesjańskiej, miasta, które jest pokojem. W kontekście dzisiejszej Ewangelii wiemy, że mało pokoju jest w Jerozolimie, w tym mieście zapanowania króla Heroda. Jest też odwołanie oczywiście do proroctwa Ezechiela, też do wizji nowego miasta świętego. Ta wizja jest zawarta w rozdziałach między 40 a 48. Jakie jest przesłanie tego słowa? Bóg nie chce się ukrywać. Bóg już nie ucieka z Jerozolimy. Bo za czasów Izajasza, Jeremiasza pojawiało się słowo o tym, że Bóg odejdzie, że Bóg zostawi, że Bóg zostanie wygnany, że idzie na wygnanie ze swoim ludem. Mimo że naród odwraca się od Niego, mimo że ludzie o Nim zapominają, Bóg chce być ze swoim narodem. Ta chwała Boga, chwała Pana, światło Boże teraz już zostanie właśnie w miejscu, w tym nowym Jeruzalem. Bóg nie da się wyrwać, nie da się wypędzić. Chociaż w Ewangelii Mateusza za moment będziemy czytać też w tym drugim rozdziale, że Jezus będzie musiał uciekać, że Józef znów usłyszy we śnie anioła, będzie miał znów niespokojny sen, po którym weźmie dziecko, weźmie matkę dziecka, weźmie swoją żonę i będą uciekać do Egiptu. Mateusz potem wytłumaczy, że to wszystko po to, aby się wypełniło Pismo, aby spełniły się wszystkie proroctwa. Wróćmy jednak do Izajasza. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Unosi się nad Tobą chwała Pana. Przyjmij, światło nadchodzi. Te powtórzenia są bardzo ważne, bo one mają też dotrzeć dzisiaj do naszego serca, do Twojego, siostro i bracie, i do mojego serca. Uwierzyć, że Bóg przychodzi. Przyjąć to światło. Przyjąć światło to znaczy otworzyć swoje życie. Po raz kolejny dać Bogu zgodę na to, żeby mnie rozjaśnił, żeby objaśnił mi moją rzeczywistość. Żeby mnie rozświetlił. Jasne, że wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem, bo wyjdą też na jaw, zostaną mi mocno i bardzo konkretnie pokazane przed oczy moje grzechy, moje słabości, moja niewierność, moje dezercje, moja uporczywość trwania w grzechach i tak dalej. Ale to chyba niewielka cena za zbawienie, za szansę przyjęcia zbawienia. Bóg objawia się jako ten, który chce być ze mną, który chce być z nami. Dlatego słyszymy na początku tej uroczystości, na początku tej liturgii właśnie takie słowo. Przyjmij, wstań, rozjaśnij swoje życie chwałą Pana, światłem Boga. W kolejnym tekście, w psalmie 72, którego fragmenty będziemy słyszeć jako odpowiedź na to pierwsze czytanie, pojawi się motywacja tego powstania, bo przychodzi Bóg, który zlituje się nad biednym, nad ubogim i ocali też życie nędzarzy. We wcześniejszym wersecie usłyszymy: uwolni biedaka, nędzarza, który znikąd nie ma pomocy. Zlituje się. Otworzyć swoje serce, swoje życie przed Bogiem, który ma litość boską. Tu nie chodzi o jakieś tanie współczucie, ale chodzi o poruszenie serca, poruszenie wnętrza tak mocne jak wstrząs, jak trzęsienie ziemi, jak tsunami, po to, by okazać łaskę, by okazać miłosierdzie. Siostry i bracia, znacie Ewangelię. Wiecie, że w kilku miejscach ewangeliści opisują właśnie w taki sposób wzruszenie Jezusa. Szczególnie o tym mówi święty Łukasz. Wzruszenie, czyli doznanie wstrząsu. Okazanie litości, które jest prowokowane trzęsieniem ziemi w sercu Boga. Bóg ma tak głębokie uczucia, tak potężne. Otworzysz przed Nim serce, On je rozjaśni, wyjdzie na jaw cała Twoja i moja bieda i co się dzieje? Bóg doświadcza wstrząsu, Bóg wychodzi z litością, Bóg wychodzi z miłosierdziem. W Apokalipsie przeczytamy w jednym z listów do kościołów, konkretnie w ostatnim liście, czyli w liście do kościoła w Laodycei, słowo Jezusa: nie wiesz, żeś nieszczęsny, żeś godny litości, żeś nędzarz, żeś ślepy, żeś goły, a wcześniej obyś był zimny albo gorący. Jeśli jesteś letni, wyrzucę cię ze swoich ust. Jeśli nie mam świadomości tego, że jestem biedakiem, że jestem nędzarzem, że jestem ubogi, to nie potrzebuję łaski. Nie potrzebuję miłosierdzia. Po co mi litość Boga? Będę udawał mocnego. Będę łudził siebie i innych, że jestem kimś, że mocno stoję na swoich nogach. A to nie musi być prawda. To nie jest prawda. Jestem słabym człowiekiem. Każdy z nas może to o sobie powiedzieć. I każdy z nas może mieć w głowie, że skoro my jesteśmy słabi, to Pan utwierdza nasze kroki. To potrzebujemy właśnie tego światła, aby nam pokazał te wszystkie przestrzenie, te wszystkie miejsca, aby pokazał nam w naszym życiu to, co potrzebuje Jego umocnienia. Co więcej, aby nam się objawił jako ten, który ma litość, który ma miłosierdzie, dla którego biedak, ubogi czy nędzarz nie są osobami bez znaczenia. On takich nie pomija, nie omija ich, tym bardziej jeśli otwierają przed nim swoje serce. Przyjmij, przyjmij. Chwała Pana chce nad tobą rozbłysnąć. Usłyszeliśmy przed chwilą u Izajasza. Chwała Pana, czyli ta kawod Jahwe, ta Boża obecność, ten ciężar, bo to nie jest byle co. Obecność Boga to poważna sprawa. Tak jak mój grzech jest też poważną sprawą, jest ciężarem. Bóg sobie potrafi poradzić z tym ciężarem. I tylko Bóg poradzi sobie z ciężarem moich grzechów. Dlatego mi okazuje miłosierdzie. Dlatego okazuje łaskę. Dlatego przychodzi jako ten, który daje zbawienie. I o tym nam daje również świadectwo apostoł narodów. Fragment listu do Efezjan. W przekładzie Biblii Tysiąclecia usłyszymy 3 rozdział, wersety 2, początek 3, a potem 5 i 6. Natomiast przyznam szczerze, że w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła dobrze jest przeczytać całość tego tekstu, ponieważ jest to jedno zdanie, od 2 do 6 wersu, właściwie do wersetu 7. Posłuchajcie tego słowa. Chyba słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was, że udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy, jak o tym wcześniej krótko napisałem, dzięki czemu mogliście, czytając, poznać moje uświadomienie w zakresie tajemnicy Chrystusa, która w poprzednich pokoleniach nie była synom ludzkim dana do poznania, tak jak objawiona została teraz przez Ducha Jego świętym apostołom i prorokom, że mianowicie poganie są współdziedzicami i współczłonkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki Ewangelii, której właśnie ja stałem się sługą za sprawą daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Dobrze jest usłyszeć cały ten tekst, całe to zdanie, bo ono rzeczywiście daje większe światło na to, co już usłyszeliśmy wcześniej. To kolejny krok objawienia Boga, odsłonięcia Bożej tajemnicy. Bóg się nie ukrywa. Bóg się nie ukrywa. Paweł tutaj nawiązuje do tego objawienia z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, 15 werset, pod Damaszkiem. Objawienie, które dokonało się w ciemności. Bóg wprowadził Szawła w ciemność po to, żeby objawić mu łaskę i miłosierdzie. Łaska w miejsce grzechu. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. To objawienie, o którym pisze Paweł, to doświadczenie światła, blasku, rozjaśnienia, ale to też ukazanie się, zjawienie, obecność, odkrycie i wreszcie twierdzenie, utrzymywanie i bycie przekonanym. Tak podpowiada nam konkordancja Jamesa Stronga do Biblii Gdańskiej. Robimy kolejny krok w kierunku Boga. Bóg robi kolejny krok w naszą stronę. Powoli, powoli odsłania swoją tajemnicę. Tajemnicę łaski, tajemnicę miłosierdzia. Bóg jest Bogiem z nami. Można powiedzieć, że nic, co ludzkie, nie jest Mu obce. On naprawdę ma miłosierdzie, które szuka każdego z nas. Za chwilę to poszukiwanie będzie miało bardzo konkretny, fizyczny wręcz wymiar w Ewangelii Mateusza. I już tutaj Paweł przekonuje mieszkańców Efezu, że to objawienie tajemnicy Chrystusa daje szansę wszystkim ludziom, nie tylko narodowi wybranemu, nie tylko dzieciom obietnicy Abrahama, ale poganom. Daje nadzieję, daje pewność, daje doświadczenie bycia współdziedzicami, współczłonkami jednego ciała, którym jest Kościół, współuczestnikami obietnicy dzięki Ewangelii, obietnicy życia, obietnicy zbawienia, obietnicy obfitości, obietnicy błogosławieństwa. I właśnie z tą nadzieją kolejnych kroków, które możemy wykonać w kierunku Boga i kolejnych kroków Boga, które pokonuje które pokonuje, szukając każdego z nas. Wchodzimy właśnie w tę Ewangelię. Drugi rozdział, wersety od 1 do 12. Droga mędrców, magów, ludzi, którzy zajmowali się gwiazdami, astrologią, jakąś formą magii, wychodzą ze świata ciemności, wychodzą z tego blasku nocy, robią dokładnie to, co Abraham. Wychodzi ze swojego namiotu, patrzy w niebo i idzie za głosem Boga. Idzie, bo szuka, idzie sam dla siebie, bo usłyszał głos Pana. Ci mędrcy z Mezopotamii, kojarzymy ich jako trzech, nazywamy ich królami. Ilu ich było, nie wiadomo. Tradycja Kościoła mówi o trzech, ponieważ środowisko świętego Mateusza zapisało w Ewangelii trzy dary. Złoto, godność królewska, kadzidło, godność boska i wreszcie mirra, czyli to uwrażliwienie na mękę, już zapowiedź cierpienia. Widzą gwiazdę, szukają mądrości. Mówi się o jakimś zjawisku astrofizycznym czy astronomicznym, o komecie, wybuchu gwiazdy czy koniunkcji planet. Tak naprawdę nie jest to do końca istotne. Istotne jest to, że ci ludzie z pogańskiego świata szukają mądrości, odkrywają tę mądrość i rozum prowadzi ich ku Bogu. Mądrość prowadzi ich ku Bogu, ale Boga jeszcze nie odkrywają. Jeszcze czegoś brakuje. Posługując się rozumem, idą w tym kierunku, jaki jest logiczny, jaki jest zrozumiały. Szukają nowonarodzonego króla tam, gdzie nowonarodzony król powinien się znajdować. Szukają go w Pałacu Królewskim. Nawet chyba nie bezpośrednio w Jerozolimie, ale tuż obok, w ogrodach i w Pałacu Heroda. Był to jeden z najpiękniejszych pałaców królewskich tutaj w basenie Morza Śródziemnego. Zresztą Herod dbał bardzo o to, by odbudować miasta. Sam zlecił renowację i poszerzenie świątyni w Jerozolimie i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite miejsce, godne króla, ale nie ma tam nowonarodzonego. Bóg wymyka się ludzkiemu myśleniu. Bóg wymyka się temu, co jesteśmy w stanie przewidzieć, wydedukować, co jesteśmy w stanie objąć naszym rozumem. Bóg jest jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Rozum do Niego prowadzi. On nie kłóci się z wiarą, ale tym, co ostatecznie poprowadzi do Jezusa, jest słowo, jest proroctwo, jest słowo Boga. Dzięki rozumowi oni pokonali drogę, długą, niepewną podróż. Zdobyli się na bardzo konkretny wysiłek, nie mając pewności, że będzie uwieńczony sukcesem. Po prostu ruszyli w drogę. Pewnie sporo przygód i bardzo duża odległość, ale ją pokonali. Mieli pragnienie. Dla mnie to jest bardzo konkretne pytanie o moje pragnienie. O moje pragnienie spotykania Boga. Moje pragnienie spotkania się z Jezusem. Nie muszę pokonywać wielu kilometrów. W moim osobistym przypadku to wystarczy wejść na piętro do kaplicy albo przejść kilkadziesiąt metrów do kościoła. By być w tej przestrzeni Bożej, w Pałacu Króla, wystarczy, że usiądę do swojego biurka i otworzę Biblię i wchodzę do Królestwa Boga. Ale sam wiem z osobistego doświadczenia i myślę, że jest to też doświadczenie wielu z was, siostry i bracia, że ta droga nie jest łatwa do pokonania. Ona jest piękna, cel jest niesamowity, spotkanie wyjątkowe, a jednak jest wiele przeszkód, które piętrzą się na tej drodze. Tamci ze wschodu je pokonali. Dlaczego ja nie miałbym ich pokonywać? Dlaczego ja miałbym się zatrzymać? Dlaczego miałbym się odwrócić? Dlaczego miałbym zrezygnować? Ci ludzie ze wschodu mnie zawstydzają. Nie dziwię się, że Bóg, patrząc na ich cierpliwość, na ich wytrwałość, na ich pragnienie, po prostu ich doprowadził do siebie. Nie mógł zostać obojętnym na taką tęsknotę serca, na szukanie prawdy. On obudził w nich to pragnienie, tę chęć znalezienia prawdziwego światła. On był w nich tym, który ciągle pobudzał do drogi. On działał w ich sercach. Dlatego przyszli. Niektórzy komentatorzy słowa mówią, że właśnie ci mędrcy wypełniają lukę w genealogii Jezusa. Lukę po królach, którzy odeszli od Boga, którzy popełnili grzech bałwochwalstwa i wprowadzili na tę drogę niewierności Bogu cały naród. Oni nie są ujęci w genealogii Jezusa. Ci ze wschodu wypełniają ten brak, bo mają w sobie szczere pragnienie poszukiwania mądrości, zgłębienia tej tęsknoty, znalezienia odpowiedzi na te niezrozumiałe fakty, na to, co pojawiło się, na ten głód, który pojawił się w nich. I co się dzieje? Stają bezradni w miejscu, gdzie powinni spotkać nowonarodzonego króla, ale jego tam nie ma. I wtedy z pomocą przychodzi słowo. 5 rozdział Michała, 1 wers. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie najmniejsze jesteś wśród głównych miast Judy. Tak Mateusz cytuje rozmowę uczonych w piśmie i proroctwo Michała. Chociaż wiemy, że Michał napisał o tym, że Betlejem judzkie jest najmniejsze, jest nieważne, nie liczy się. Za czasów Mateusza, powstawania Ewangelii, Betlejem już było znane. Już nie było taką lichą mieściną. Może dlatego Mateusz trochę zmienił sens proroctwa Michała, wiedząc tym bardziej, kim jest Jezus, co się stało z Jezusem. Jakie znaczenie dla Betlejem ma fakt narodzenia się właśnie tam, w warunkach urągających godności niekoniecznie króla, nawet człowieka, ale jednak właśnie stamtąd, właśnie tam przychodzi na świat Jezus Chrystus. Być może dlatego zmienił ten tekst. Nie wiemy, ale wiemy jedno. Ludzie ze wschodu uchwycili się słowa. Ludzie w Jeruzalem, ludzie na dworze Heroda nie uchwycili tego słowa. Nie złapali się, nie poszli. Mieć słowo pod ręką, mieć słowo przed oczami i nie widzieć, nie korzystać, nie iść. Można znać proroctwa, można wiedzieć o obietnicach, można czekać na zrealizowanie tych obietnic i można nigdy nie wyjść z tej przestrzeni mojego uwitego gniazdka, dobrego samopoczucia, jakichś układów, które mi gwarantują doświadczenie, względne doświadczenie świętego spokoju. Bardzo bolesne jest to zderzenie. Ludzie ze wschodu dają wiele z siebie i sporo otrzymują. Otrzymują nowe spojrzenie na rzeczywistość, bo wracają inną drogą do swojej ojczyzny. Po spotkaniu z Jezusem nikt nie pozostaje takim samym człowiekiem. Nie ma już tej samej drogi. To jest inne patrzenie. Herod chce czegoś dla siebie, więc zostaje z niczym. A mieszkańcy Jerozolimy, mieszkańcy pałacu Heroda, oni chcą, żeby było tak, jak jest, bo tak, jak jest, jest naprawdę dobrze. Nic więcej nie potrzeba, nie trzeba nic zmieniać. Zawsze tak było. Za kilkadziesiąt lat z ich marzeń, z ich dobrego samopoczucia, z ich wyobrażeń świętego spokoju nie zostanie kamień na kamieniu. Słowo poprowadziło mędrców. Słowo prowadzi do Boga. Mój rozum doprowadzi mnie tylko do pewnego momentu. Dalej potrzebuję słowa Boga. Potrzebuje wiary. Dlatego wiara i rozum są gwarancją poznania Chrystusa, przyjęcia Jego Ewangelii, doświadczenia miłosierdzia, otwarcia serca na światło. Co więcej, ewangelista Mateusz zapisze, że kiedy ludzie ze wschodu zgodzili się iść za słowem, momentalnie pojawiła się gwiazda. Pojawiło się to światło rozumu. W niczym nie kłóci się droga wiary z drogą rozumowego poznania. Dobrze jest o tym wiedzieć, dobrze jest sobie o tym przypomnieć. I wreszcie te dary dla króla, dla Boga, dla ulżenia w cierpieniu. Tak naprawdę to Bóg przychodzi, aby każdemu z nas pokazać, że jesteśmy królami, że mamy boskie pochodzenie, jesteśmy stworzeni przez Niego i że Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego bliskość daje nam nadzieję w naszych cierpieniach. Bóg objawia się nieoczekiwanie, może i nie w tych miejscach, w których się spodziewamy. Wydaje się być bezbronny, jest dzieckiem, ale wszystko po to, żeby pokazać nową drogę, nowy sposób, nowy świat, nowe stworzenie. Więc może zatem dobrze jest odwołać się do tego pierwszego czytania i usłyszeć na nowo wezwanie Izajasza. Przyjmij, pozwól, siostro i bracie, żeby Bóg objawił się w nieoczekiwany sposób, żeby Bóg odpowiedział na twoje tęsknoty. Bądź posłuszny Słowu, bądź posłuszna temu wezwaniu, żeby zobaczyć Jego światło w Biblii i w ludziach. Nie martwić się, że Bóg cię zaskoczy. On zaskakuje łaską. On widzi całego ciebie, On widzi całą twoją istotę, wszystkie twoje tajemnice, całe twoje wnętrze i chce cię zbawić. Nie wybiera elity, ale przychodzi do ciebie, do każdego, bo jest Bogiem z nami. Amen.
Bogu niech będą dzięki.